ogłosić następujące państwo radni: pan Marek Sternalski, pan Michał Grześ, pani Katarzyna Kretkowska, pani Halina Owsiana? Nie. Czyli pan Marek Sternalski ma głos.
Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, w dwóch tematach chciałem zabrać głos. Pierwszy temat, o którym wszyscy może nie wiecie, ale chciałem bardzo serdecznie podziękować kibicom Lecha Poznań i Caritasowi Poznańskiemu za zorganizowanie akcji pomocy dla mieszkańców Mariupola, Polaków z Mariupola, dlatego że my organizujemy teraz z dużym zaangażowaniem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pomoc dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają. Natomiast w brzydką pogodę, tysiące kilometrów mają za sobą kibice Lecha Poznań, którzy wspólnie z Caritasem zorganizowali naprawdę bardzo ważną dla mieszkańców Mariupola akcję i nie wszyscy o tym wiedzą, że coś takiego było. Wiem, że te akcje mają być powtarzane. Spotkaliśmy się z panem prezydentem Jędrzejem Solarskim, z panią dyrektor i rozmawialiśmy o tym, aby powołać przy panu prezydencie zespół do spraw współpracy miasta Poznania z Polonią, szczególnie z uwzględnieniem Polonii na wschodzie. Jest to bardzo ważne, mamy wiele kontaktów po tej akcji z Mariupolem, i trzeba to w jakiś sposób zinstytucjonalizować w ramach też Rady Miasta Poznania, w związku z czym będziemy się starali taki zespół przy panu prezydencie powołać. Druga rzecz bardzo ważna to jest kwestia związana z tym, co powstaje i też bardzo dziękuję zarówno panu wiceprezydentowi, jak i pani dyrektor. Chodzi o zespół do spraw polityki prorodzinnej, który się zbierze. Będzie zarządzenie prawdopodobnie już dzisiaj podpisane przez pana prezydenta Solarskiego. Ten zespół powstanie. I w ramach tego zespołu myślę, że więcej informacji będzie w informacjach o pracy prezydenta, ale ja bym chciał powiedzieć parę słów z naszego klubu na ten temat, dlatego że my chcemy, aby ten zespół wypracował do maja takie ważne zadania, które będą realizowane przez miasto Poznań w dziedzinie polityki prorodzinnej. I tutaj oczywiście in vitro będzie jednym z elementów, chcemy, żeby było jednym z elementów tego programu. Chcemy, żeby ten zespół, który będzie i cieszymy się, że on będzie od prawej do lewej strony, także z udziałem czynnika społecznego, do tego zespołu jest z jednej strony są zaproszone osoby ze Związku Dużych Rodzin, z drugiej strony jest zaproszona pani Agnieszka Ziółkowska, w związku z czym jeżeli ten program powstanie, to będzie program, który naprawdę będą mogli, mam nadzieję, poprzeć prawie wszyscy radni albo wszyscy w Radzie Miasta. Natomiast jeżeli chodzi o pewnych priorytetów, które chcemy, żeby były realizowane poza sprawą in vitro, to na pewno zależy nam na tym, aby idea, która już jest realizowana w tej chwili w ramach pracy Rady Rodziny Dużej Wydziału Zdrowia, i jest już pewna analiza przygotowana co do tego, żebyśmy zmaterializowali Centrum Inicjatyw Prorodzinnych jako miejsca wsparcia dla rodzin, które w Poznaniu mieszkają i dla rodzin, które chcą do Poznania przyjechać. Jesteśmy już na etapie takim, że Centrum Inicjatyw Prorodzinnych, praktycznie rzecz biorąc, już była wizyta w Hanowerze przedstawicieli urzędu. Tam takie centrum funkcjonuje i liczymy na to, że to centrum zostanie w Poznaniu jeszcze w tym roku powołane. Zacznie się praca nad organizacją Centrum Wsparcia dla Poznańskich Rodzin. Kolejna ważna rzecz, która jest dla nas, to jest to, że my przyjęliśmy pewien program żłobkowy, ale program żłobkowy nie rozwiązuje problemu wielu rodzin, w których rodzice pracują, płacą za nianie, płacą za opiekę poza tą systemową, a chcą pracować. W związku z czym chcielibyśmy popracować nad takim programem, który by zapewnił rodzicom i dzieciom wsparcie, jeżeli chodzi o sprawy wychowawcze, o kwestie związane z opieką, rozwojem osobistym, zarówno dla tych maluchów, jak i wsparcie w tym trudnym okresie dla rodziców. I kolejna rzecz, no to są rodzice przebywający na, matki przebywające na urlopie wychowawczym i też wsparcie nad rozwojem tych dzieci do lat 3. Więc to są rzeczy, które chcemy, żeby się w tym programie znalazły. Kolejna dla nas ważna rzecz to jest infrastruktura prorodzinna na osiedlach. O tym też chcemy rozmawiać. I kolejna rzecz, która jest chyba jedną z podstaw funkcjonowania rodzin, to jest prorodzinny program mieszkaniowy. Jest to dla nas wyjątkowo ważna kwestia, którą zajmowaliśmy się jako radni w poprzedniej kadencji. Pamiętacie Państwo, powołaliśmy zespół, który pracował nad programem mieszkań pod wynajem z prawem dojścia do własności dla rodzin, przede wszystkim młodych, które nie posiadają zdolności kredytowej, ale posiadają środki płatnicze do tego, żeby myśleć o swoim mieszkaniu. Także oczekujemy na to, że w ramach tego zespołu praca nad programem mieszkaniem, nad prawem do mieszkania w mieszkaniu z prawem dojścia do własności będzie ważnym elementem tego programu. Kolejna rzecz to są kwestie związane z kooperatywami mieszkaniowymi. To jest rzecz, która świetnie wypaliła we Wrocławiu, gdzie grupa mieszkańców, młodych rodzin zrzesza się w taką kooperatywę i korzysta ze współpracy z miastem poprzez odpowiednią politykę gruntową miasta, poprzez wsparcie prawne i organizacyjne dla tego typu inicjatyw. I będziemy chcieli, aby w ramach tego zespołu takie działania były podejmowane. W ramach pracy nad diagnozą potrzeb mieszkaniowych, który przez Urząd Miasta był realizowany. Właśnie ta kooperatywa jest jednym z elementów tego programu i mam nadzieję, że się tym poważnie zajmiemy w ramach prac nad programem prorodzinnym. Kolejna rzecz to są mieszkania dla większych rodzin, bo takie też w Poznaniu mamy, więc chciałbym, żebyśmy w ramach tej polityki prorodzinnej o tym rozmawiali. I mieszkania chronione, z którym mamy wielki problem, a to są mieszkania, które są ważne z punktu widzenia na przykład osób opuszczających domy dziecka, które mają problem ze znalezieniem się na rynku mieszkaniowym. Tu też i z wydziału, i z instytucji zajmujących się opieką nad tymi dziećmi. To jest bardzo ważny element. I teraz to, co jest jeszcze dla nas ważne w tym wszystkim, to jest to, aby rozmawiać o finansowaniu polityki mieszkaniowej w naszym mieście. I w związku z tym ja bym chciał, żeby pan prezydent na następnej sesji przedstawił taką analizę, która była robiona w 2012 albo 2013 roku. To była analiza, która wskazywała na możliwości finansowania polityki mieszkaniowej z kilku źródeł. Pierwsze źródło to jest zmiana polityki czynszowej, więc tutaj, żebyśmy usłyszeli, jak ta analiza wyglądała, która była przygotowywana w ramach ZKZL-u. Druga rzecz to są modele kredytowania z EBI, bo to jest też pole, w którym możemy znaleźć środki finansowe na realizację polityki mieszkaniowej. Trzecia rzecz, która tutaj jest, no to jest kwestia związana z możliwością sprzedaży budynków jedno, dwu, trzy i czterolokalowych. To jest pewien pomysł, który gdzieś tam funkcjonował w ramach analizy przygotowanej w ZKZL-u i chciałbym, żebyśmy mieli na ten temat informacji, bo może to być jeden z punktów wyjściowych do też analizy finansowej, w jaki sposób finansować budownictwo mieszkaniowe, także to komunalne i socjalne w naszym mieście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, postaram się krótko, ale chciałbym poinformować wszystkich, a zwłaszcza dziennikarzy, że ksiądz arcybiskup do mnie nie dzwonił. Każda rozmowa z dziennikarzem zaczyna się od pytania, czy dzwonił do mnie ksiądz arcybiskup. Nie wiem dlaczego. Okazało się, że to szanowny pan prezydent poinformował dziennikarzy, że poprosi księdza arcybiskupa, żeby przywołał mnie do porządku i zadzwonił do mnie w sprawie ogrzewalni na Krańcowej. Panie prezydencie, ksiądz arcybiskup naprawdę ma wiele obowiązków i podejrzewam, że nie bardzo kojarzy pana prezydenta, a co dopiero ma kojarzyć mnie, skromnego radnego. Także nie dzwonił i myślę, że nie zadzwoni i proszę to już przyjąć do wiadomości i mniej więcej o to nie pytać. Ale mimo, że nie dzwonił, to teraz będzie miło. Chciałbym przede wszystkim podziękować ZKZL-owi za wsłuchanie się w mój głos i udostępnienie przynajmniej w godzinach pracy ZKZL-u pomieszczenia dla osób bezdomnych, gdzie mogliby się ogrzać i napić gorącej herbaty. Dziękuję panu prezydentowi za to, że zaczyna dostrzegać potrzebę jednak wybudowania schroniska dla bezdomnych w okolicy, utworzenia schroniska dla bezdomnych w okolicy dworca, bo to rzeczywiście jest problem i myślę, że wszyscy, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, na ten problem zwracają uwagę i prosiłbym, żeby wytrwać w tym postanowieniu. I muszę powiedzieć, że mieszkańcy osiedla, szczególnie Główna, ale też warszawskiego, bardzo sobie chwalą ogrzewalnię na Krańcowej. Mają taką prośbę, żeby ona była również czynna w godzinach dziennych. Prosiliby, żeby ewentualnie znalazła się tam półka z książkami i żeby czasopisma świeże się pojawiły. I jeżeli już tyle pieniędzy wydajemy, to proszą też o telewizję, a najbardziej by chcieli, żeby pojawił się tam jakiś animator, który by grał na jakimś instrumencie, ewentualnie jakiś chór utworzył. I myślę, że wtedy ta ogrzewalnia by rzeczywiście spełniała taką szeroką rolę. Jeżeli już tyle płacimy, to myślę, że można tą drogą pójść. Mieszkańcy byliby wdzięczni, bo tak tylko po prostu korzystają w godzinach wieczornych i nocnych, a rzeczywiście mogliby korzystać cały dzień. Także tu ku uwadze panów prezydentów zwracam uwagę, że może rzeczywiście iść tym tropem i nie tylko, żeby to była ogrzewalnia w nocy, obieg jest piękny, zadbany, ale żeby również z tego można było korzystać w dzień i rzeczywiście wtedy byłaby taka potrzeba, gdyby ten animator się pojawił, korzystania z tej ogrzewalni cały rok. Także to ku pamięci. I dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kwiatkowska.
Chciałam Państwu zająć chwilę, korzystając z formy oświadczenia, żeby zasygnalizować pewien mój niepokój związany ze sprawą, która toczy się przez posiedzenia komisji i na następnej, na najbliższej sesji trafi pod obrady miasta. Chciałabym przedstawić pewne okoliczności, które nie są powszechnie znane, a które wpływają na przebieg tej sprawy przez komisję i wpływają na nasze, będą wpływać, czy powinny wpływać na nasze rozstrzygnięcia, przynajmniej powinniśmy być świadomi pewnego zaplecza toczącej się sprawy. Na początek bym chciała, nie będę mówić aż tak długo, na początek bym chciała przywołać inną, podobną sprawę jako analogię, ale także jako przestrogę. Myślę w tej chwili o przypadku związanym z domem tramwajarza, który to dom tramwajarza, który był domem kultury naszego miejskiego przedsiębiorstwa MPK przez wiele lat. Po zmianie ustawowej, która spowodowała, że MPK już nie mogło prowadzić działalności kulturalno-oświatowo tam społecznej, w dobrej wierze wówczas miasto kilkanaście lat temu miało zamiar przekazania fundacji, która powstała, ten dom tramwajarza do prowadzenia jako dom kultury. I miasto w dobrej wierze chciało tej fundacji ten dom przekazać, oczekując, że będzie ta fundacja prowadzić oczekiwaną przez miasto, przez MPK działalność w tym budynku. Podobny zamiar zrealizowało miasto wówczas, przekazując tej samej fundacji dwa inne obiekty, jeden w górach, jeden nad morzem. Do władz tej fundacji weszło wówczas dwóch radnych i inne osoby zaufania publicznego, reprezentanci wszystkich wówczas działających czterech związków zawodowych, reprezentujących zainteresowane tą działalnością przedsiębiorstwo miejskie, czyli MPK. Jednak wówczas, to było kilkanaście lat temu, miasto nie zapewniło sobie dostatecznej kontroli nad działalnością tej fundacji. Czy z zaniedbania, czy świadomie, zapewne z zaniedbania, trudno to rozstrzygnąć po tylu latach. Dwoje radnych, którzy tam pierwotnie na początku zasiadali, po dwóch, trzech latach opuściło organa tej fundacji. Zabrakło mechanizmu powoływania na ich miejsce kolejnych przedstawicieli miasta. Co więcej, MPK także bardzo szybko utraciło kontrolę nad działalnością tej fundacji, ponieważ no, nie zapewniono sobie tej kontroli w statucie fundacji. Fundacja tymczasem w powierzonych sobie obiektach nie prowadziła działalności, do jakiej została powołana, ale nie było mechanizmu kontroli nad tym, bądź nie chciano tej kontroli egzekwować, tak jak już powiedziałam. Przez kilkanaście lat fundacją zajmowała się bardzo wąska grupa kilku osób, ściśle ze sobą powiązanych, nie mająca po jakimś czasie już nic wspólnego z działalnością związkową na terenie MPK. Jaki był skutek powierzenia fundacji tych dwóch obiektów rekreacyjnych i z intencją powierzenia także naszego domu tramwajarza tutaj w Poznaniu? Dwa powierzone obiekty, ten w górach i ten nad morzem, doprowadzono do bankructwa, z których potem jeden, ten w górach, dziwnym trafem wykupił za bezcen prawnik tejże fundacji. A drugi, ten tam bardziej na południu, wydzierżawiła żona prezesa. Natomiast o trzeci, czyli nasz dom tramwajarza, który na szczęście nie zdążył być przekazany fundacji, owa zbankrutowana fundacja wytoczyła miastu proces sądowy. I wyrokiem z grudnia ubiegłego roku miasto ma tejże fundacji zapłacić 2 miliony złotych. Budynek na szczęście w tym przypadku miastu udało się zachować. Funkcjonuje tam od roku Dom Kultury. To stara historia, ale historia z morałem. Z takiej historii trzeba wyciągać wnioski i naukę. Dwa lata temu miasto wybudowało teatr. Budynek teatralny dla Miejskiej Szkoły Bojery i Miejskiego Centrum Sztuki Dziecka. Następnie Szkoła i Centrum Sztuki Dziecka podpisały umowę o wspólnym użytkowaniu. Umowa ta funkcjonuje i nie rodzi problemów. Miasto opłaca szkole etat osoby, która z ramienia szkoły koordynuje korzystanie przez szkołę z budynku tego teatru. Do tej pory w tych wydarzeniach nie ma nic zaskakującego, ale następnie szkoła podpisuje także dwa lata temu z pewnym stowarzyszeniem umowę o udostępnieniu owemu stowarzyszeniu budynku na działalność, także działalność komercyjną, gospodarczą. Nie czyni tego drogą konkursu czy przetargu. Stowarzyszenie jest jedynym podmiotem, które dostaje propozycję objęcia budynku do prowadzenia swojej działalności. Objęcia na niezwykle korzystnych zasadach, bo wyłącznie po kosztach. To, co stowarzyszenie ma płacić szkole, to równowartość częściowej odpłatności za utrzymanie budynku, głównie za media. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że stowarzyszenie ma w swoim statucie działalność na rzecz szkoły, wspomaganie szkoły. Jednak ów cel i zapewnienie szkole wpływów z działalności stowarzyszenia nie zostaje wpisane do umowy zawartej ze szkołą. Miasto nie zapewnia sobie kontroli nad działalnością stowarzyszenia i nad tym, by wpływy z tej działalności były zgodnie ze statutem stowarzyszenia, zasilały budżet szkoły. Jaki jest tego efekt? Stowarzyszenie od dwóch lat dysponuje budynkiem teatru, podnajmuje go odpłatnie różnym innym użytkownikom, wydzierżawia na imprezy, także powołuje spółkę, która prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą. Ma widocznie z tej działalności dobre wpływy, skoro członkowie zarządu stowarzyszenia mogą zarabiać do 5000 zł, a osoby zatrudnione przez stowarzyszenie do 7500 zł miesięcznie. Jakie wpływy z tej działalności zasilają budżet szkoły? Ani złotówka. Ani złotówka ponad to, co stowarzyszenie płaci tytułem zwrotu kosztów za to utrzymanie budynku. Stowarzyszenie to, niby mające wspomagać szkołę zgodnie ze swoim statutem, nie tylko nie przelewa swoich dochodów na konto szkoły, ale także nie chce ujawniać ani tych swoich wpływów, ani wydatków. Rodzice, którzy o to pytają, odsyłani są z kwitkiem. Rodzice, którzy chcieliby zapisać się do owego stowarzyszenia, także odsyłani są z kwitkiem, bo muszą mieć 3 osoby wprowadzające, ale nie 3 członków stowarzyszenia, tylko 3 członków zarządu. A zarząd pilnuje, by owi rodzice nie zasilili niezwykle elitarnego, wąskiego grona czynnych członków stowarzyszenia. Całe stowarzyszenie liczy 40 osób. Rada Rodziców w owej szkole tymczasem podnosi stawkę składki na Radę Rodziców. Teraz rodzice mają płacić prawie 200 zł miesięcznie, bo jak informuje Rada Rodziców, nie starcza na warsztaty teatralne w tej teatralnej szkole, bo budżetu szkoły na nie nie stać. Trochę to dziwne, bo szkoła nie sygnalizuje tego problemu miastu, radnym. Ale trudno się też rodzicom czegoś bliżej dowiedzieć. Rada Rodziców, jak słychać, jest bardzo hermetycznym organem. Ta wybrana Rada Rodziców nie chce ujawniać pozostałym rodzicom żadnych informacji czy bliższych szczegółów. Stowarzyszenie tymczasem za rok 2015 spóźnia się ze sprawozdaniem finansowym i traci status organizacji pożytku publicznego. Mimo iż o wpływach z działalności i wydatkach krążą po szkole różne wieści, żadnemu rodzicowi nie udaje się uzyskać bliższych informacji. Nie odbiera cała ta sytuacja zarządowi Stowarzyszenia Dobrego Humoru. Osoby te planują bowiem przejęcie już nie tylko budynku teatru, ale całej szkoły. Nadarza się wspaniała okazja. Na skutek takich, a nie innych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wprowadzone zostają ujednolicone zasady naboru do szkół publicznych, nie uwzględniające specyfiki naboru do tej właśnie szkoły. Osoby z zarządu stowarzyszenia na tej kanwie rozpoczynają kampanię na rzecz przekazania im całej szkoły wraz z budynkiem teatru. Roztaczane są czarne scenariusze zagrożeń, jakie mają zawisnąć nad szkołą i dziećmi w przypadku, gdy pozostanie ona miejska. Wywoływana jest ogólna panika wśród rodziców. Będą chodziły na 3 zmiany, będą 35-osobowe klasy, będzie przyjmowana patologia. Zastraszanym rodzicom podsuwa się jedynie słuszne rozwiązanie do podpisania. Ucieczka w fundację. Teraz może jeszcze parę słów, zanim dokończę, o wpływach i wydatkach tego stowarzyszenia, żeby zobrazować trochę sytuację. Stowarzyszenia, które nazywa się Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły, ale które nie przekazało złotówki ze swojej ich komercyjnej, gospodarczej działalności i ze swojej tej statutowej działalności pożytku publicznego, ani złotówki na rzecz szkoły. Przychody fundacji w zakresie pożytku publicznego za rok 2014, bo w ubiegłym roku utracili ten status, wynosiły 242 tysiące złotych. Koszty 249 tysięcy, czyli było to na minusie. W tych kosztach 242 tysięcy płace, wynagrodzenie pochłonęło 186 tysięcy. Nierozliczone otrzymali dotacje z 27 tysięcy z budżetu państwa, której nie rozliczyli. No, dla porównania składki członkowskie stowarzyszenia 375 zł, darowizny 18 tysięcy. Najwyższe wynagrodzenie, tak jak już powiedziałam, członka zarządu 5 tysięcy, pracownika organizacji 7,5 tysiąca, a organu kontrolnego 1,5 tysiąca miesięcznie. Tutaj jest informacja, że w tym rozliczeniu przesłanym Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej jako organizacji pożytku publicznego, że przekazano na wyposażenie teatru kwotę 25 tysięcy, ale ta kwota nie pojawiła się, nie została zaksięgowana w budżecie szkoły. Także to jest tylko tak podane tutaj. Spółka z kolei powołana przez stowarzyszenie, które nazywa się Scena, w rachunku zysków i strat wykazuje 106 tysięcy przychodów, koszty 100 tysięcy, znowu wynagrodzenia 40 tysięcy, zysk 6 tysięcy przekazany stowarzyszeniu. Fundacja, która teraz powstaje fundacja w tej chwili, będziemy mieli rozstrzygać tę rzecz najbliższej sesji. Powstaje fundacja. Fundatorem jest jedna osoba, dotychczasowy prezes stowarzyszenia. Jest on jednocześnie jednoosobowym zgromadzeniem fundatorów. to jednoosobowe zgromadzenie fundatorów powołuje zarząd, także jednoosobowy, w postaci dotychczasowego sekretarza stowarzyszenia. Wprawdzie większość decyzji ma podejmować zarząd, jednakże jest on wybierany i odwoływany przez zgromadzenie fundatorów, czyli przez tego fundatora. W statucie nie ma zasad odwoływania osób ze składu zgromadzenia, co każe dopuścić możliwość ich odwoływania przez samo zgromadzenie. Oczywiście nie jest możliwe odwołanie fundatora. Rada Fundatorów jest organem kontrolnym powoływanym przez Zgromadzenie Fundatorów, a więc w praktyce przez fundatora, czyli dotychczasowego prezesa stowarzyszenia. Zgromadzenie Fundatorów, czyli dotychczasowy prezes stowarzyszenia, ma także możliwość zlikwidowania fundacji. W praktyce, innymi słowy, statut fundacji oddaje pełną władzę w ręce owego dotychczasowego prezesa, którego będzie on sam kontrolował, czy on sam siebie będzie kontrolował. Ani rodzice, ani nauczyciele nie mają swojego przedstawicielstwa. Statut fundacji nie przewiduje także zasad jej dalszego działania w przypadku śmierci fundatora lub jego choroby. Biorąc to wszystko pod uwagę oraz kampanię rozpętaną przez garstkę zainteresowanych osób ze stowarzyszenia na rzecz przejęcia budynku teatru przez ową fundację, osób do tej pory korzystających z budynku teatru jako zarząd stowarzyszenia na zasadach i z efektami przeze mnie zasygnalizowanymi, wnoszą do pana prezydenta, czy do pana wiceprezydenta Wiśniewskiego o przeprowadzenie kontroli przez Biuro Audytu Wewnętrznego oraz z pomocą sekretarza miasta przez Wydział Spraw Obywatelskich tego, czy i w jaki sposób zostały zabezpieczone interesy miasta i szkoły przy podpisywaniu umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Łajery, a jeżeli ta kontrola wykaże, że nie zostały, co niestety prawdopodobnie się potwierdzi, to wnioskuję o spowodowanie pilnego wypowiedzenia tej umowy i podpisania przez szkołę nowej umowy na zdrowych zasadach, być może z innym podmiotem wyłonionym drogą konkursu ofert. Już na koniec sytuacja, w której szkoła ma wybudowany przez miasto, szkoła miejska ma wybudowany przez miasto budynek, który służy jej działalności, jakiemuś elementowi jej działalności. W tym wypadku jest to budynek teatru, ale budujemy w naszych szkołach sale gimnastyczne. Nasze szkoły mają sale gimnastyczne i po godzinach działalności szkoły te sale gimnastyczne są przez te szkoły nasze wynajmowane, wydzierżawiane, mają z tego dochody i te dochody zasilają budżet szkoły i po prostu szkoły zarabiają na wynajmie po godzinach tych swoich sal gimnastycznych. I to jest normalne i zdrowe. Natomiast tu mamy do czynienia z taką sytuacją, w której szkoła wydzierżawiła jednemu podmiotowi na cały okres tej pozaszkolnej działalności, czasu pozaszkolnego, jednemu podmiotowi ten budynek i nie dostaje złotówki z dochodów tej działalności, jedynie zwrot kosztów jakby utrzymania, czyli po kosztach. No, które drugie stowarzyszenie w mieście dostaje taki prezent od miasta? Ale no, już nie chodzi nawet o stowarzyszenie, tylko o szkołę. No, szkoła nie dostaje złotówki, a rodzice od czasu, kiedy ten budynek się pojawił, rodzicom każe się płacić 200 zł miesięcznie składek, bo nie starcza na opłacenie warsztatów teatralnych w tej szkole. Coś tu jest poważnie nie tak. Dziękuję.
To były wszystkie oświadczenia, które Państwo chcieli przedstawić. Przystępujemy do realizacji punktu 3a, projekt stanowiska PU 367/15 w sprawie uczczenia Feliksa Nowowiejskiego. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński, bardzo proszę.